Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, teraz pozwolę sobie przedstawić Państwu artykuł, którego w normalnych warunkach bym nie przedstawiał. Za chwilę powiem dlaczego. Otóż jest to artykuł z Dziennika Ludowego, ale za Xinhua z 3 lipca. PMI Chin według Xiaxin wzrasta trzeci miesiąc. Rzędu. Ja, jak Państwo wiecie, i teraz powiem, dlaczego o tym nie mówię. Ponieważ, jak Państwo wiecie, ja się indeksem PMI według nie Xiaxin, a według tak jest tytuł, ale wszyscy doskonale wiemy, że PMI obliczane oprócz CFLP, rządowego CFLP, a jest obliczane przez Market Economics. To nie jest Xiaxin, a Xiaxin jest domem medialnym z Szanghaju, który jakby sponsoruje, rozprowadza te dane na rynek chiński. Jeszcze do niedawna było to HSBC. Przez kilka lat właśnie powoływałem się na HSBC, ale w pewnym momencie kazano mi za to płacić. Znaczy, chciałem dotrzeć do cząstkowych danych, do cząstkowych subindeksów tego PMI obliczonego przez Market Economics, ale ludzie z HSBC powiedzieli, że za to trzeba płacić. No to ja powiedziałem, że dziękuję bardzo, postoję. I po jakimś czasie, nie wiem, być może po kilka miesięcy, w każdym razie po tym fakcie, HSBC jakby zrezygnowało z rynku chińskiego, a może po prostu Market Economics zrobił przetarg i Chińczycy z Xiaxin wygrali ten przetarg. Jakby na to nie patrzeć, teraz oni to produkują, znaczy produkują, firmują to w Chinach. Ten indeks jest zdecydowanie gorszy. Znaczy zdecydowanie gorszy jakościowo. Jakościowo, ja o tym mówiłem dziesiątki razy, ale nigdy więcej tego, nigdy za dużo mówienia o indeksie, który no, powinien być ważny. Jeśli chodzi o sam ten indeks, za chwilę powiem, dlaczego on jest mniej ważny. Na razie wartość, bo powinienem był od tego zacząć, że w zeszłym miesiącu, w maju, za maj, ten indeks Market Economics PMI dla Chin wyniósł 49,6. Natomiast w tej chwili za czerwiec wyniósł 50,4. Przełamując prognozy, pokonując prognozy. Jak Państwo wiecie, 50 to jest ta granica między ekspansją i kurczeniem się. No więc przypominam również, że rządowe, czyli CFLP, PMI wyniosło 51,7 w czerwcu. No i z reguły jest zdecydowanie wyższe od, zawsze jest zdecydowanie wyższe od tego markitowskiego. I teraz do najważniejszej rzeczy przychodzę. Znaczy, do bardzo ważnej rzeczy przychodzę, merytorycznej. Otóż tutaj piszą o tym. Cytuję, PMI urzędowe, czyli rządowe, czyli CFLP, opiera się na próbkach z 3000 przedsiębiorstw produkcyjnych. Ja o tym mówię od zawsze. Natomiast PMI Markitu opiera się na próbkach z 500. Wręcz ja niedawno jeszcze widziałem, że o 400, ale nie będzie i 500. No i w związku z tym no jest kolosalna różnica, prawda, między próbką 500 przedsiębiorstw a próbką 3000 przedsiębiorstw. I tutaj wyraźnie piszą, cytuję, że to PMI jest stosunkowo niestabilne ze względu na małą liczebność i mniejsze zaangażowanie dużych przedsiębiorstw. Tak, to jest kolejna różnica, że w tym PMI marketowskim preferuje się przedsiębiorstwa małe i średnie. No ale ich jest mało, po prostu mało. Proszę Państwa, i teraz więc wracając do tej wartości, 50,4 ten indeks PMI marketowski ma. No więc widać w nim wzrost z nowych zamówień. To jest najszybszy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Również indeks nowych zamówień eksportowych podniósł się, nieco się podniósł. I teraz tak naprawdę dochodzimy do clue tego artykułu, to co mnie najbardziej interesuje. Jak Państwo wiecie, ja wczoraj, zresztą niedawniej jak wczoraj, omawiając indeks PMI obliczony przez CFLP, wspominałem o tym, mówiłem o tym prawie jak co miesiąc, że ja mam pewien dysonans poznawczy między rosnącymi wartościami na przykład PMI, a tym, co się stało na dwóch sesjach, tym, o czym mówił pan premier. No i tutaj właśnie może wrócimy do tego. Otóż pan Chong, dyrektor analiz makroekonomicznych w CEBM, nie wiem co to takiego, powiedział, że sektor wytwórczy zyskuje jakby w czerwcu. Natomiast sektor wytwórczy zyskuje w czerwcu, natomiast trend i dane w przyszłości, czyli ewentualny spadek, będzie potwierdzony później. No to akurat nic nowego nie powiedział, prawda? Ja doskonale wiem, że to będzie potwierdzone później. Ale teraz on pisze o tym, o czym ja wielokrotnie mówiłem. Gospodarka Chin wzrosła w pierwszym kwartale 6,9% rok do roku. A w czwartym kwartale tamtego roku 6,8%. I to wszystko było znacznie powyżej rocznego średniego rocznego PKB, o którym mówił premier, 6,5%. Za 2017 rok. Powszechnie oczekuje się, że oczekiwało się i oczekuje się, że ten wzrost PKB w drugiej połowie roku będzie wolniejszy. No ale wolniejszy, tylko że na razie tego nie widać. Czy być może jeszcze nie mamy PKB za drugi kwartał. Być może to będzie w granicach 6,7, 6,8, ja to tak szacuję. Ale Chińska Akademia Nauk Społecznych oczekuje, że gospodarka w drugim kwartale będzie wynosiła 6,7. O, widzicie Państwo. Oni twierdzą, że 6,7, a ja mówię 6,7, 6,8. W trzecim kwartale 6,6, a w czwartym kwartale 6,5. No, czyli to wszystko jest nieporównanie, czwartego kwartału, nieporównanie wyżej od tego, co zaproponował premier. To tak jakby premier w czasie dwóch sesji, czy premier, nie on to wylicza. Ci makroekonomiści, którzy to szacowali, no szacowali to nie na, nie, nie brali tego z sufitu, a tylko brali to na podstawie jakichś prognoz, prawda? Zrobili prognozy rozwoju Chin i wychodziło im na to, że średnio będzie 6,5. Skoro średnio 6,5, to oznaczać powinno, że 6,2 i 6,3 też można było się spodziewać. A tutaj nic z tej bajki. Chińska Akademia Nauk Społecznych mówi o 6,7 w drugim kwartale, 6,6 w trzecim kwartale i 6,5 w czwartym kwartale. Zupełnie inne wartości. Kompletnie inne wartości. No, to wiecie Państwo, to rozwój gospodarczy świata, no bo to tak trzeba patrzeć, no. Jako że Chiny są fabryką świata, wobec tego tam trzeba, tak jak w każdym innym kraju, patrząc na dane makroekonomiczne, znaczy prognozując dane makroekonomiczne w przyszłości, trzeba się oglądać na to, trzeba prognozować również jakby mapować świat. W przypadku Polski, no to oczywiście to jest mapowanie takie sąsiedzkie. Ale w przypadku Chin, no to trzeba brać pod uwagę wszystko, no cały świat, wszystkie kontynenty. W związku z tym myślę, że oni popełnili błąd, bo tu ewidentny, tutaj mamy do czynienia z ewidentnym błędem, chyba że coś się stanie takiego, o czym ja nie wiem, w trzecim i czwartym kwartale. Ale być może oni popełnili błąd przy właśnie prognozowaniu gospodarki światowej. To raz, mogli niedoszacować tego, co się będzie działo w samych Chinach, popytu wewnątrzchińskiego, proszę nie zapomnieć o tym, że to tak naprawdę w przyszłości można sobie wyobrazić, że popyt wewnątrzchiński będzie, to on będzie ciągnął gospodarkę kraju. Nie tylko usługi, ale w ogóle popyt wewnątrzchiński. Również popyt przemysłowy. A wystarczy naprawdę rzut oka na kilka map Chin, map przemysłowych, map drogowych, map kolejowych i tego typu historii, żeby się zorientować, ile dziesiątków lat mają i Chiny jeszcze przed sobą, żeby doprowadzić do sytuacji, w której centrum i zachód będą w połowie chociaż tak uprzemysłowione jak wschód. Więc w ogóle nie jest problem. No, popyt wewnątrzchiński to jest coś gigantycznego. Gigantycznego. No i właśnie przepraszam. Właśnie o tym, znaczy to skąd się bierze to wysokie PKB w tym roku, zastanawiało mnie do tej pory. Ale okazuje się, że to nie tylko mnie zastanawiało, ale również zastanawiało tych ludzi z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. No i może nie dali odpowiedzi, bo nie powiedzieli, dlaczego tak będzie, ale powiedzieli, że czego oczekują. To już i tak bardzo, bardzo dużo. Tak, proszę Państwa, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.